Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o pewnym zjawisku związanym ze sprowadzeniem stanu wojennego w Polsce, a więc weryfikacją dziennikarzy. Moim gościem jest dr Daniel Wincenty z Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki o weryfikacji gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym. Autor też takiej książki na temat Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w latach 1980-81 i pewnych zmian w tym środowisku w tym czasie. Czy jak patrzymy na weryfikację dziennikarzy w roku 81, to jest bezpośredni wynik tego, co działo się w ciągu tych 16 miesięcy, czyli mówiąc najkrócej, tej dosłownej, a czasami trochę przenośni wyprawy dziennikarzy do Stoczni Gdańskiej w sierpniu 80 roku, czyli tego, że to środowisko w jakiejś części przeżyło wielką zmianę polityczną w ciągu tych 16 miesięcy od sierpnia do grudnia.
Tak, oczywiście. Witam przede wszystkim wszystkich radiosłuchaczy Radia Gdańsk. W dużym skrócie tak możemy powiedzieć, bo jeśli popatrzymy na rozmowy weryfikacyjne, kiedy patrzymy, jakie były pytania zadawane dziennikarzom, no to to jedno z dwóch, które się pojawiało, to jest stosunek do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pod wodzą Stefana Bratkowskiego. Czy oceniają krytycznie, czy też podtrzymują swoją dobrą opinię o Bratkowskim, a druga rzecz, stosunek do Solidarności, więc to są owoce tych 16 miesięcy. Obie te sprawy i Solidarność i w mniejszym stopniu oczywiście Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, to jest owoc tych 16 miesięcy.
Gdy patrzymy na te 16 miesięcy, no to w końcu właściwie niewiele jest tych tytułów, które pojawiły się nowe na rynku. Przypomnijmy, że mimo tego karnawału Solidarności, to kwestia dostępu do mediów, tworzenia tygodnika Solidarność i tego wszystkiego, co się wtedy działo, nie była łatwa. To były za każdym razem owe przepychanki pomiędzy Solidarnością a władzą, więc tych nowych mediów nie było dużo, ale jak rozumiem, bardzo zmienił się ton mediów tych, które no, miały swój PRL-owski rodowód i właściwie mimo tego, że one wciąż były w tej takiej, bym powiedział, oczywistej strukturze PRL-u, mówiąc najkrócej, dostawały papier od Ludowego Państwa. Dziennikarze mieli podstawową organizację partyjną w redakcji. Część z nich była jeszcze wciąż członkami PZPR-u. To gdzieś zmienił się bardzo ton mediów pomiędzy sierpniem 80 roku a grudniem 81.
Może najpierw jeszcze, jeśli chodzi o te nowe tytuły. Beneficjentem, albo bardzo spóźnionym w Gdańsku był tygodnik Samorządność.
Prawda, tak naprawdę ukazał się w ostatniej chwili.
Dwa numery zdążyły się ukazać, trzeci już był w kiosku i zdaje się sporą część potem tego nakładu zmielono. W poniedziałek był już stan wojenny po prostu, a w sobotę nieco wcześniej ukazał się ten trzeci numer i w kioskach się znalazł. Jeśli chodzi o zmianę tych tytułów PRL-owskich. Znowu, jeśli popatrzymy na Gdańsk, ja dwa tytuły bym tutaj podał. Przede wszystkim o dziwo partyjny głos Wybrzeża, który...
Tu pojawia się nazwisko Tadeusz Fischbach, niedawny gość mojej audycji. Rozumiem, że w Gdańsku pojawił się taki, jakby to powiedzieć, drugi element herezji. Już nie tylko Solidarność, nie tylko Stefan Bratkowski, ale także stosunek do Tadeusza Fischbacha.
Trochę tak, dlatego że w umiarkowany sposób Tadeusz Fischbach sprzyjał tak zwanym liberałom partyjnym. Trochę, ale do pewnego stopnia strukturą poziomym. Postrzegany był jako ten taki bardziej ugodowy i do rozmowy towarzysz, sekretarz i prowadzony przez jego bliskiego znajomego głos Wybrzeża też taki właśnie był. Mówię tutaj o redaktorze naczelnym Tadeuszu Kucie. Zresztą przypłacił to bliską znajomość z Fischbachem w stanie wojennym właśnie w czasie weryfikacji. Głos Wybrzeża był czytany w całej Polsce, to warto powiedzieć o tym. Podobnie całej Polsce czytany był tygodnik Czas. Także dość popularny, choćby ta popularność wyrażała się w tym, że zwroty były naprawdę na niskim poziomie.
Gdy patrzymy na te zmiany prasy w roku 80., czy to był taki prosty proces, czyli mówiąc najkrócej, ktoś gdzieś pojechał do Gdańska w sierpniu, otarł się o powstającą Solidarność i to jako pewna zaraza przenikała do redakcji? Czy tak naprawdę duża część tego środowiska dziennikarskiego, co by nie powiedzieć, środowiska, które z jednej strony było pewnego rodzaju PRL-owską elitą, no ale z drugiej strony było z całą pewnością w wyższym stopniu upartyjnione, w wyższym stopniu zależne od władzy ówczesnej. Co się takiego stało? Co było tym elementem napędowym tego procesu? Ja przypomnę, że ten proces oczywiście także ma swój odmienny kierunek tego wektora, ale to o tym porozmawiamy za chwilę, dlatego że oprócz tej prasy, która stawała się bardziej solidarnościowa, bardziej liberalna, bardziej otwarta na inne środowiska niż PZPR, pojawiły się też tytuły wręcz przeciwne, takie, które od samego początku albo bardzo szybko zaczynają nawoływać partie do rozprawy z Solidarnością, albo wręcz stają się takim centrum donosicielstwa na Polskę do towarzyszy z Komitetu Centralnego PZPR, czyli mówiąc najkrócej, na przykład te tytuły związane ze strukturami katowickimi, gdzie tam była bardzo silna atmosfera tego, że zarówno towarzysz Kania, jak i potem towarzysz Jaruzelski są zbyt mięccy.
To w ogóle myślę, że był taki fascynujący chyba proces grania w dobrego i złego policjanta. Ten zły to był oczywiście to Forum Katowickie. Jeśli chodzi o tytuły prasowe, to tygodnik Rzeczywistość, jeśli dobrze pamiętam, bardzo taki pryncypialny, komunistycznie. Natomiast jeśli chodzi o ten proces i moment, który można powiedzieć, że środowisko dziennikarskie wyraźnie się zmienia. Nie ma żadnego chyba takiego wyraźnego jednego momentu, bo jeśli popatrzymy na tych dziennikarzy, którzy przyjeżdżali do Gdańska, do stoczni strajkującej, to są bardzo, bardzo różne przypadki. Są tacy, którzy zanim pójdą zobaczyć, co się w stoczni dzieje, pójdą po tradycyjnie, zresztą po instrukcję do Komitetu Wojewódzkiego partii. Są tacy, którzy autentycznie od razu wspierają strajkujących robotników. Są tacy, którzy się wahają, nie mają żadnego wyraźnego stanowiska, co potem zresztą będzie miało odzwierciedlenie.
Scena z filmu Andrzeja Wajdy odrywania i zjadania tego kawałka kartki z podpisem jest podobno autentyczna. Ja nie wiem, kogo dotyczy, ale nie chcę tego nazwiska powtórzyć, bo osoba ta zdaje się już nie żyje, ale jest taka postawa, która jest trudną postawą. Jednak co by nie powiedzieć, to jest wyjście z cienia, wyjście z takiego pola szarości w taką decyzję pod tytułem jestem przeciw, co w czasach PRL-u było jednak deklaracją na dłuższą metę i bardzo skomplikowaną.
Trochę tak, bo nieco wrażliwie na to zareagowało biuro polityczne, lekko histerycznie, chociaż jak czytamy dzisiaj to oświadczenie, ono jest takie miałkie dosyć, co tu dużo kryć. Nie jest przesadnie odważne w odniesieniu do tego, co się obok działo, co robili robotnicy w stoczni.
Ale fakt, że powiedziano partii, że niedobrze jest to, że nie informują, że mamy strajki, tak, to już samo w sobie było bardzo buntowniczego.
Tak, to było dosyć istotne, no bo dziennikarze mieli być żołnierzami frontu ideologicznego. To jest określenie z mowy partyjnej, z teoretyków marksizmu, leninizmu, a oni nagle po swojemu chcą coś widzieć. I ośmielają się potem recenzować tę partię właśnie.
Ja myślę, że to jest ciekawy wątek i on z całą pewnością odgrywa ogromną rolę potem, kiedy przychodzi ten moment po 13 grudnia, kiedy te postawy dziennikarzy są oceniane. Powrócimy do tej naszej rozmowy już za chwilę. Przypominam, że moim gościem jest dr Daniel Wincenty z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo. Dziś rozmawiamy na temat weryfikacji dziennikarzy po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Moim gościem jest dr Daniel Wincenty, autor książki o między innymi właśnie tych wydarzeniach. Jest także z nami na linii telefonicznej Tadeusz Woźniak, dziś szef Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wtedy osoba zarówno zaangażowana w tę zmianę w dziennikarstwie polskim roku 80, jak i potem, no mówiąc najkrócej, ofiara weryfikacji. Tadeuszu, powiedz mi, jak to wyglądało z twojej perspektywy? No więc mówiąc najkrócej, od tego podpisania petycji po weryfikację.
Dzień dobry, witam panów, witam słuchaczy Radia Gdańsk, kłaniam się. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego podpisania. Dziś z perspektywy właśnie czasu i siedząc za biurkiem, to może łatwo powiedzieć, że to oświadczenie nie było ostre, nie było zdecydowane. Ja uważam, że ono było bardzo ważne i wielu z nas tam, którzy byli, bo też byłem w tym gronie 52 osób, które podpisały to oświadczenie, mieliśmy świadomość, że w zasadzie jest to, może to być podpisaniem wyroku, na swoją dalszą przyszłość. I tak to było. I ten kolega, to autentyczna postać, który wyrwał ten kawałek kartki, po prostu miał też taką świadomość i to był dramatyzm tej chwili. My rzeczywiście w dużym stopniu z tego powodu, chociaż nie tylko, ale z tego powodu, potem przez 8 lat byliśmy pozbawieni możliwości pracy w zawodzie. I to były sprawy no, bardzo poważne, bo to była kwestia egzystencji nasza i naszych rodzin. Ja tak się składa, że moja żona też była dziennikarką i też straciła pracę i gdyby nie rodzina i dobrzy znajomi, to byśmy byli w szalenie trudnej sytuacji razem z dzieckiem, które wtedy mieliśmy małym. Także to były bardzo poważne.
A powiedz, jak to wyglądało w tym momencie po 13 grudnia? Znaczy, czy wyście byli pewni, że teraz nastąpi ta rozprawa z wami, czy też mieliście takie poczucie zaskoczenia, że to się jednak tak odbywa?
Nie, no byliśmy pewni, że to będzie nastąpi rozprawa z nami. Zresztą od pierwszych chwil wprowadzenia stanu wojennego na to się zapowiadało, bo przecież mieliśmy zakaz wstępu do miejsca naszej pracy, czyli do domu pracy. Zostały wprowadzone przepustki i nie można było swobodnie wchodzić, nie mieliśmy dostępu do naszych rzeczy wręcz i tego. Oczywiście, że mogliśmy potem za przepustką wejść, ale to już zapowiadało, że coś się będzie poważnego działo. Przestały się ukazywać dotychczasowe tytuły, że wspomnę o czasie, którym wtedy pracowałem, ale również gazety, jakie codzienne, jakie wówczas były, Dziennik Bałtycki, Głos Wybrzeża i Wieczór Wybrzeża i ukazało się tak zwane wydanie Trójpolówki, czyli jedna skromniutka gazeta robiona przez tych dziennikarzy, do której partia miała zaufanie nieograniczone. Kiedy mowa o redaktorze Tadeuszu Kutcie i o tym, co jak właśnie wypadał w tamtym czasie głos, to też trzeba pamiętać, że właśnie redaktor Kuta był pierwszym redaktorem naczelnym czasu i właśnie wpływ tego środowiska, tych dziennikarzy, takich jak Jan Jakubowski, Edmund Szczesiak, Maciej Łopiński, Andrzej Liberacki, zaczął się w tamtej redakcji i on się potem przeniósł do głosu i wokół tych ludzi skupiali się postępowi dziennikarze, którzy widzieli konieczność zmian wtedy, bo przecież nie byliśmy szowinistami, którzy nawoływali do jakiejś walki wręcz, czy do palenia komitetów, ale do dialogu, do rozmów. Przypomnę, sam zajmowałem się tym strukturami poziomymi w partii, jeździłem do Torunia, rozmawiałem z Iwanowem i z innymi. Chodziło o dialog, społeczny dialog. On wtedy już trafiał na przeciwników i niestety nie mógł się swobodnie rozwijać, a wprowadzenie stanu wojennego i usunięcie z pracy w naszym środowisku to jest 1/4 mniej więcej dziennikarzy, odsunięcie od pracy.
A jak praktycznie wyglądała ta weryfikacja? Jak to było? Czy wzywano was pojedynczo i o coś pytano?
Ustalono termin. Poszczególne redakcje były weryfikowane. Całe redakcje jednego dnia, jednego czy dwóch dni, bo w przypadku czasu kilkadziesiąt osób. Redakcja czasu była jako najbardziej rewolucyjna w samym końcu tej listy. No i to były całodzienne rozmowy. Była komisja weryfikacyjna i wzywani byliśmy na przesłuchania przed tą komisję. Stawaliśmy, ja pamiętam, my już razem, ponieważ alfabetycznie na literę W, oboje z żoną byliśmy wezwani razem i w późnych godzinach. Mieliśmy świadomość, że to właściwie jest załatwienie formalności, bo z góry było przygotowane, że nie będziemy już pracować. I kiedy weszliśmy na to posiedzenie, oczywiście były pytania zmierzające do udowodnienia, że no, nasza działalność na łamach prasy była szkodliwa i pokazywano nam teksty oczywiście o Solidarności, które spod naszych piór wyszły. No i efekt ogłoszony nie od razu, ale po jakimś czasie, że mamy zakaz pracy w zawodzie, a także no, w zawodzie, nie tylko w redakcjach tych pism, bo czas został zlikwidowany w wyniku tej weryfikacji, Czas i Kultura, dwa tytuły ogólnopolskie. co było właściwie dowodem uznania, bo był to wtedy, w tamtym czasie, no, ośmielę się powiedzieć, że był to najlepszy tygodnik w Polsce i tak postępowo wybiegający właśnie w przyszłość, że do dziś te teksty są aktualne i śmiało można je po prostu cytować.
Tadeuszu, bardzo ci dziękujemy. Przypominam, Tadeusz Woźniak, dziś szef SDP-u, wtedy dziennikarz Czasu, był naszym gościem. Przypominam, że rozmawiamy dziś o weryfikacji dziennikarzy w 1981 roku. Moim gościem jest w studiu radiowym dr Daniel Wincenty. Panie doktorze, chcę spytać o ten mechanizm, który no, dotknęliśmy przy okazji Tadeusza Woźniaka. Czy on był zawsze bliźniaczo podobny? Czy zawsze w ten sam sposób się odbywała weryfikacja?
Tak samo w zasadzie. Natomiast oczywiście różne redakcje różnie się zachowywały. Czas zachował się, powiedzmy, najbardziej godnie. Jeśli mielibyśmy porównywać te różne zespoły redakcyjne, spora część... W tym zresztą Tadeusz Woźniak, po prostu odmówili dalszej rozmowy. Ja zacytuję fragment dokumentu. Proponuje się odwołać zespołu dziennikarskiego, nie zatrudniać w RSW. Odmówił rozmowy z zespołem weryfikacyjnym, kwestionując jego zasadność prawną i kompetencyjność.
Czy to jednak w dużym stopniu zależało od tego, jaki był skład danej redakcji? Mówiąc najkrócej, jaka była proporcja pomiędzy tymi, którzy byli nieprzejednani, a tymi, którzy próbowali jednak pozostać w tym zawodzie za wszelką cenę?
Trochę tak. Natomiast ja myślę, że to głębiej sięgało w stosunku do Solidarności i takiego praktycznego pokazania, że się jest jej zwolennikiem. W czasie po prostu grupa dziennikarzy, która miała zarazem legitymację Solidarności, była chyba najliczniejsza. Czy względnie proporcje tutaj najlepiej przemawiały na korzyść redakcji Czasu. I zresztą Czas za to dosyć sporą zapłacił.
No cenę, bo przestał istnieć tak naprawdę.
Tak, tak, tak.
Wróćmy w takim razie do tego modelu. Czy władze, kiedy ten proces weryfikacji był uruchamiany, miały już jakiś klucz? Czy on powstał tak naprawdę po wprowadzeniu stanu wojennego, czy był jakimś elementem przygotowań do stanu wojennego?
Myślę, że pierwsze listy dziennikarzy naszych, w sensie partyjnych, którzy pójdą w ogień za każdą ekipą reżimu komunistycznego i tych, którzy są ewentualnie do zwolnienia, one zaczęły już powstawać jesienią 81 roku, chociaż nie było to jeszcze ściśle związane z procesem weryfikacji jako takiej. Potem, jak sądzę, były pewne rozbieżności, to znaczy partia miała swoją listę życzeń, a czasami Służba Bezpieczeństwa miała także swoją listę życzeń. Są znane pojedyncze przypadki, kiedy na przykład Służba Bezpieczeństwa próbowała wybronić swojego człowieka, który został weryfikowany negatywnie. Z różnymi skutkami zresztą. Więc pomimo tego, że pewne założenia były, to potem jeszcze...
Ale to chodzi o osoby, które miały charakter wtyczek, czy też osób, które były...
Ten jeden akurat przypadek, dokładnie. To chodziło o wtyczkę, o tajnego współpracownika, który został zweryfikowany negatywnie.
Ja myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali to o tym mechanizmie jeszcze więcej, czyli mówiąc najkrócej o tym, jak to się odbywało i jakie były intencje też tej strony władzy ówczesnej, ale to dopiero po chwili przerwy. Przypominam, że rozmawiamy o weryfikacji dziennikarzy w 1981 i 82 roku. Moim gościem jest dr Daniel Wincenty z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś rozmawiamy o pewnej puencie z okresu Solidarności i początku stanu wojennego, czyli weryfikacji dziennikarzy w zimie 1981-82 roku. Moim gościem jest dr Daniel Wincenty, autor zbioru dokumentów i książki na temat weryfikacji dziennikarzy gdańskich w stanie wojennym. Przed sobą mam taki protokół z posiedzenia zespołu weryfikacyjnego z dnia 9 stycznia 1982 roku. Lista tych, którzy obradowali, lista tych, których proponuje się zwolnić z pracy w Telewizji Polskiej pod pozycją 10 Hanna Kordalska. Jest z nami przez telefon Hanna Kordalska. Haniu, powiedz mi, jak to wyglądało? Jak wyglądała ta weryfikacja? Napisane jest tylko: dziennikarka za kolportowanie kłamliwych informacji o życiu politycznym i publiczne demonstrowanie wrogości wobec stanu wojennego.
Witaj Wojtku, dzień dobry Państwu. To wyglądało tak, że zaproszono nas na tę weryfikację, właściwie wezwano. siedziała cała komisja, której skład państwo znacie. Rozpostarci panowie, rozparci w fotelach, wygodnie siedzący przy rozmaitych napojach. Natomiast dla takiego delikwenta jak wezwany dziennikarz stało takie twarde krzesełko tuż przy drzwiach i trzeba było na nim usiąść i od razu jakby ustanowione były relacje. Komisja miała mi za złe, że pracowałam w BIPS-ie telewizyjnym, solidarnościowym. To powiedziałam, że jest to tak ważne zdarzenie, że dziennikarz powinien się takimi rzeczami zajmować. Ale też zareagowała, to później jakby zostało dopowiedziane przez dyrektora naczelnego w takiej rozmowie w cztery oczy, zareagowała na donos złożony na mnie przez jednego z bliskich kolegów dziennikarzy. Była to rozmowa, którą prowadziłam w gronie kilku osób na temat pacyfikacji rafinerii, o której mi opowiadano, jak to się odbywało, jak ZOMO wkroczyło do zakładu i rzuciło pracowników twarzą na ziemię, na śnieg. Wtedy było bardzo zimno, 13 grudnia. I ja o tym wstrząśnięta i taka poruszona opowiadałam tym kilku osobom i okazuje się, że wśród gronie tych kilku osób była jedna, która...
Przekazała usłużnie tę opowieść. Przekazała,
tak. I się niestety naczelny mówi, przykro mi, nic nie mogłam zrobić, ponieważ ta osoba, która jest u nas na etacie, jest również na etacie Służby Bezpieczeństwa. I to był oficjalna informacja i skarga złożona na ciebie.
No jest właśnie, to była taka historia, która dotyczyła też relacji interpersonalnych. A czy ty miałeś poczucie takie, że mówiąc najkrócej, po prostu trzeba się temu poddać? Czy też miałeś takie poczucie, że nie wiem, że w ogóle trzeba z tego wyjść, wejść, czy coś, na cokolwiek liczyć?
Już nie. Więc myśmy wcześniej otrzymali informację o tym, że telewizja jest jednostką zmilitaryzowaną i że odmowę wykonania rozkazu w jednostce zmilitaryzowanej, jaką telewizja wtedy była, grozi kara 3 lat minimum, od 3 lat więzienia. I ja, jako osoba młoda, zresztą dzisiaj pewnie bym tak samo postąpiła, przeraziłam się, że nie daj Boże będzie tak, że będę pracowała w tej telewizji. Będę miała dylemat, bo nie będę chciała wykonywać jakichś strasznych rozkazów, które się wiążą, nie wiem, z kłamaniem, z oternianiem i tak dalej. Ja swoje poglądy, nawet jeśli miałam jakieś wątpliwości, jeśli miałam, tak jak każdy humanista, oczywiście nie co do stanu wojennego, ale do rozmaitych spraw, wyostrzyłam swoje poglądy bardzo na tyle, żeby po prostu było wszystko jasne. Ja do tej struktury nie pasuję. Co zresztą odebrano z wielkim, powiedziała, takim niesmakiem, ponieważ jak skończyliśmy rozmowę, zapadła cisza i jeden z tych członków komisji powiedział, pani brak instynktu samozachowawczego.
No więc właśnie, bardzo ci, Haniu, dziękujemy za to wspomnienie osobiste. Na szczęście dziś w pracy w Telewizji Polskiej. Właśnie w trakcie pracy. Bardzo ci dziękujemy.
Panie doktorze. Razem też i pracują ci koledzy, którzy wtedy nam czyścili biurka. Także ta historia chyba jeszcze jakiś czas potrwa.
Dziękuję bardzo.
No, dziękuję.
Panie doktorze, chcę spytać... Gdy patrzymy na te weryfikacje, to czy władze wiedziały, kto ma udźwignąć teraz ten wysiłek ideologiczny? Czy mówiąc najkrócej miały kadry na to, żeby mówiąc najkrócej pociągnąć dalej ten wózek? Nie było ich tak bardzo dużo, czego dowodem była ta trójpolówka, o której wspomniał Tadeusz Woźniak.
Dokładnie. Myślę, że jeśli chodzi o tę trójpolówkę, to widać, że władze się dobrze tego przygotowały, bo te kadry zostały wcześniej zweryfikowane. Zanim się zaczęła ta praktyczna weryfikacja całej reszty, to już musieli być sprawdzeni towarzysze. Ale potem często i nie tylko wygląda tak to w Gdańsku, ale i w Warszawie i w różnych innych miastach Polski, zaczynają się pojawiać głosy, że no tak, ale kim my mamy teraz robić propagandę? Zwolniliśmy mnóstwo utalentowanych ludzi, niektórych można byłoby wyzyskać, to niemal dosłownie cytat, gdyby ich trochę łagodniej potraktować, gdyby dać im możliwość łagodnego złożenia samokrytyki, gdyby nie podejść tak pryncypialnie, mogliby dla nas pracować i pojawiły się autentyczne problemy z wakatami. Jak patrzymy potem na listy zatrudnienia, inne tego rodzaju podobne dokumenty. Widać, że nie pojawił się przynajmniej nie szybko żaden nowy narybek albo ludzie skądinąd z innych miejsc.
No wtedy taki był rezerwuar kadr, który się nazywał cenzura. Także byli tacy ludzie, którzy mogli, jakby to ładnie powiedzieć, bezpośrednio wtedy do redakcji się pojawiać, choć oni raczej zostawali szefami.
Może też ludzie, którzy wcześniej byli związani z jakąś prasą zakładową, wyciągnięci trochę za uszy, może z prasą wojskową także. Rzecz nie jest jeszcze zbadana, a także ludzie zupełnie nowi, którzy nie mieli jakby żadnych obciążeń, ale też i żadnych skrupułów do tego, żeby pracować w prasie stanu wojennego czy w mediach tamtego czasu.
Gdy patrzymy na te dwa procesy, czyli pierw ten proces przemiany polskich dziennikarzy, dużego procenta polskich dziennikarzy, który doprowadził do weryfikacji, to czy można powiedzieć, jak wyglądała ta skala? Bo oczywiście, gdy patrzymy na te kluczowe tytuły, no to wtedy mamy do czynienia często z weryfikacją, która dotyczyła najlepszych, najważniejszych nazwisk często w tych redakcjach. No ale jak rozumiem, w Polsce w tym czasie było tysiące różnego rodzaju dziwnych tytułów. Ja przypomnę, że prasa ówczesna składała się jakby z takich kilku warstw, bardzo wyraźnie rozpięty gdzieś u góry. Była polityka, były czasopisma opiniotwórcze, była oczywiście Trybuna Ludu, no i gdzieś na dole była ogromna ilość prasy lokalnej, związkowej, branżowej, różnego rodzaju czasopism, które tak naprawdę zajmowały się no, często niewielkimi grupami zawodowymi i dla nich były tworzone. Dziennikarstwo to był zawód bardzo zróżnicowany.
10 tysięcy ludzi zatrudnionych. Myślę, że może nawet trochę więcej. No jeszcze prasa stronnictwa demokratycznego.
A to ciekawe pytanie, a jak tam weryfikacja przebiegała?
Też dosyć ostro. I w stosunku
ale
do
czy
prasy,
to towarzysze z tej partii ich weryfikowali?
Tak, ale oczywiście w porozumieniu z PZPR i w podobnych jakby składach weryfikacyjnych. Gdybym miał powiedzieć, jeśli chodzi o proporcje, odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że ludzi aktywnych, którzy próbowali przedefiniować trochę rolę dziennikarzy w taki czy w inny sposób, była zdecydowana mniejszość, ale jakby dynamika w ogóle wszystkich czy wielu procesów społecznych jest taka, że to nie większość decyduje, ale ci, którzy są najbardziej zdeterminowani i najlepiej zorganizowani. Ta mniejszość tych kilkudziesięciu, czy może góra kilkuset działaczy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, no była w stanie rzeczywiście w pewnym sensie odmienić funkcjonowanie SDP-u i dziennikarstwa trochę również.
No to teraz wracamy już jakby do istoty tego, co się zdarzyło w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich i do tego, co zrobił wtedy Stefan Bratkowski. Czy to był łatwy proces? No bo przepraszam bardzo, ale na przykład duża część tego zawodu to byli ludzie, którzy no, byli prominentami ówczesnej epoki. Ja przypomnę, że prominent w epoce Gierka to był przydziały na samochód, często w ładnym kolorze, szczególnie modnym wtedy był taki kolor, który nazywano Yellow na Hama, czyli taki określony kolor, którym dostawało się przydziałowego Fiata albo nawet Poloneza. To są także przydziały mieszkań, całej masy rzeczy, które były taką infrastrukturą dobrobytu epoki gierkowskiej.
Wyjazdy za granicę,
to prawda.
Na kursy językowe do Londynu, miłe chałturki ze strony różnych branż przemysłowych także.
I co się takiego dzieje wśród tych ludzi, że część z nich nagle zupełnie zmienia poglądy? Czy to jest tylko kwestia pewnej odmiany jakby mainstreamu, że nagle się okazuje, że w tym środowisku takim opiniotwórczym polskim nagle robotnicy z Gdańska stają się popularni, fascynacja tym, co się dzieje gdzieś tam i co płynie z Gdańska, zaczyna być na przykład atrakcyjne?
To na pewno też. Razem z takimi, powiedziałbym, bardzo efektownymi zauroczeniami robotnikami, moglibyśmy to tak powiedzieć. Ale gdybyśmy mieli wrócić do samego SDP-u, tam się wymieniły całkowicie władze. W październiku 1980 roku był zjazd nadzwyczajny. Udało się tę władzę wymienić, dlatego że to SDP w zasadzie było w dużej mierze takim tworem fasadowym i zupełnie bezwolnym. Nikt tam nie miał woli walczenia o to, żeby zachować stołek, czy próbować jakoś walczyć z tymi ludźmi pokroju Stefana Bratkowskiego, czy innymi.
Czy mówiąc najkrócej, partia odpuściła SDP, czy po prostu nie miała głowy do tego problemu jesienią 80. roku?
Że nie miała chyba trochę głowy, trochę to zlekceważyła i w ogóle była w kryzysie po pojawieniu się Solidarności, o czym nie można tutaj zapominać. Nawiasem rzecz biorąc, to, że się tam Stefan Bratkowski pojawił, to także była pewna chybiona kalkulacja partii, bo oni oczekiwali, że jak się zgodzą na niego, to to z SDP-em da się rozmawiać i że to nie będzie...
Ja przypomnę, że to była osoba wtedy przede wszystkim kojarzona z takim konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość.
Tak jest.
Takim środowiskiem, które jeszcze pod koniec epoki Gierkowskiej no, próbowało dyskutować w takim gronie partyjni i bezpartyjni o przyszłości Polski. Trochę technokratyczne podejście, trochę jednak próbujące godzić jakby te stanowiska, które wydawały się już wtedy trudne do pogodzenia, ale no, środowisko jednak czegoś, co zakładało, że jakby to być utrzymujemy PRL i on jest jednak taką instytucją, do której się odnosimy co najwyżej, ją przekształcamy.
Jak najbardziej. Nawiasem rzecz biorąc, są i takie interpretacje, które mówiły, że to Doświadczenie i Przyszłość to była taka emanacja wiążąca się z walką partyjną. Niektórzy towarzysze próbowali wcześniej już Gierka wysadzić z siodła, ale ten dip akurat nie zadziałał tam wtedy na tyle mocno, żeby to się udało już pod koniec lat 70. No i wracamy do 80. roku i pojawia się właśnie Bratkowski. Tyle tylko, że te rachuby, jeśli były właśnie takie ze strony partii, bardzo zawiodły w tym sensie, że się po prostu Bratkowski, trochę też dziennikarze i SDP znarowił. Wymknął się nieco spod kontroli. Niektórzy poszli wyraźnie w stronę popierania Solidarności. Bratkowski chciał być takim, ja to tak ująłem, metarecenzentem partii. Być ponad strukturami partyjnymi i w pewnym sensie po prostu recenzować wszystkie poczynania istotne.
Choć ja przypomnę, że były precedensy, taką rolę w okolicach 68 roku próbował zająć się Rakowski z polityką. Zakończyło się to dla niego dostaniem po łapach wtedy bardzo silnie. Tymczasem tu jednak była zupełnie inna sytuacja, dlatego że jak rozumiem siłą, która pozwalała dziennikarzom na dużo większą swobodę, była po prostu ta ogromna siła ruchu związkowego i to, że partia ma to ważniejsze zmartwienie.
Tak, bym to widział. Nawiasem rzecz biorąc, w 68 roku też była weryfikacja dziennikarska. Szybko dosyć nastąpiła. Tutaj mamy jednak tę przerwę 16 miesięcy od momentu pojawienia się Solidarności aż do samej weryfikacji.
Chcę wrócić jeszcze do takiego wątku, który jest ważny, dlatego że w toku tych 16 miesięcy Solidarności postulat dostępu do środków masowego przekazu ze strony Solidarności był takim, który wielokrotnie wracał. Ja przypomnę porozumienie bydgoskie, to wszystko, co działo się jakby wokół tego. To był cały czas pojawiający się leitmotiv. No i z tym tak naprawdę partia próbowała jakby walczyć bardzo silnie. To było miejsce, w którym stawiano bardzo gwałtowny opór. Ten dostęp był ograniczany albo właśnie koncentrował się tylko i wyłącznie na takim ustępstwie, jak właśnie Tygodnik Solidarność. Codzienna gazeta czy dostęp do mediów elektronicznych to było coś, czemu partia stawiała bardzo silny opór. Choć z drugiej strony te media elektroniczne czy te gazety codzienne, jak żeśmy to powiedzieli, bardzo się w międzyczasie zmieniły.
Tak. Na przykład do telewizji nie wpuszczono Solidarności nigdy. Pojawił się oczywiście BIPS i ta radiowa odnoga i ta telewizyjna, ale to w żadnym razie nie mogło się, jeśli chodzi o zasięg, równać z telewizją tamtego czasu.
Tu takim bardzo ważnym elementem była kwestia dostępu przez media rządowe do zjazdu Solidarności jesienią 81 roku i filmowanie tego wydarzenia przez BIPS. To było takie pierwsze doświadczenie, zresztą duża część tych dziennikarzy, którzy zostali negatywnie zweryfikowani w Gdańsku, dziennikarzy telewizyjnych, to są ludzie, którzy byli w to zaangażowani, bo i Marian Terlecki, i Elżbieta Jabłońska, Andrzej Mielczarek, to są ludzie, którzy na przykład nagrywają wtedy dla BIPS-u te wywiady w trakcie zjazdu Solidarności.
I ciekawe też, że osoby techniczne z telewizji, te, które współpracowały z BIPS-em, także zwolniono.
Włodzimierz Resiak.
Tak, to było co najmniej kilka takich osób. Tak jest.
Wiktor Niemiro. To są te nazwiska, które się pojawiają. Zresztą moich dzisiejszych, czy też do niedawna jeszcze kolegów w redakcji, którzy wrócili do pracy w telewizji po roku 89. Ale wróćmy w takim razie jeszcze do tego mechanizmu, który pan zauważył. Czy to jest tak, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, ono stworzyło pewien nowy standard i dzięki temu w tym zawodzie zaczęto znowu wspierać coś, co można nazywać walką o wolność słowa?
Może aż takich wielkich słów tutaj bym nie użył, ale z pewnością oddychało się w tamtym czasie dziennikarzom lżej, a przynajmniej w niektórych miejscach. Oczywiście zależy też, jak środowisko najbliższe wyglądało. Podejrzewam, że w wielu miastach wojewódzkich to niewiele zmieniło. W niektórych jednak bardzo wyraźnie.
Był jakiś towarzysz sekretarz, był jakiś towarzysz redaktor naczelny i oni jakby to trzymali sprawę w ryzach. W tych szczególnie 40 z mniejszych miast wojewódzkich
ówczesnej Polski. Jeśli w ogóle postrzegali jakąś zmianę, to ich sprawy socjalne interesowały, tak? Czy w końcu
które one się pogorszyły chyba pewnie jeszcze w tym czasie.
Znaczy wyszły na światło dzienne wskutek tego, że w ogóle Solidarność wyzwoliła jakąś publiczną debatę. To nagle się okazało, że dziennikarze są bardzo niesprawiedliwie traktowani w jednej redakcji. Jedni dostają lepsze, inni gorsze rzeczy i kwestie...
A skończyły się talony.
Wierszówek i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to wyszło na powierzchnię. I tamten wątek wolności słowa czy Solidarności był względnie nieistotny, czy drugorzędny.
Mówiliśmy o takich prominentnych redakcjach i one także są takim ciekawym polem bitwy. No jak popatrzymy na przykład redakcję Polityki, to ona będzie wylęgarnią przyszłej opozycji, wylęgarnią emigrantów roku 81-82, ale też będzie wylęgarnią, jakby to powiedzieć, aparatu rządowego. No, Mieczysław Rakowski robi olśniewającą karierę pierwrządową, potem partyjną.
Tak, a wcześniej ze środowiska Polityki wychodzi Jerzy Urban, który został w sierpniu rzecznikiem prasowym rządu i całe lata 80. nim był. Także bardzo utalentowany propagandista Daniel Pasent, który wspierał swoim piórem mocno reżim stanu wojennego. Niemal po połowie, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, ta redakcja Polityki się w stanie wojennym podzieliła. Połowa została, połowa odeszła. Potem może się gdzieś spotkają dopiero przy okrągłym stole, jeśli dobrze kojarzę.
Czy jak patrzymy na tę postawę dziennikarzy, to ona uzasadniała czy usprawiedliwiała potem skalę tych represji, którą była weryfikacja? Czy to trochę też tak było, że ta szczególnie lokalna, często oparta na różnych antypatiach koleżeńskich, weryfikacja była trochę ponad miarę, bo powiedzieliśmy o jej skutkach, że one były trochę ponad miarę tego, co potem partia oczekiwała. Nagle się okazało, że brakuje po prostu mięsa armatniego w tym dziele propagandy.
Dokładnie. Więc myślę, że i jedno, i drugie. Z pewnością w wielu miejscach w Polsce weryfikacja była tylko pretekstem po to, żeby załatwić te prywatne sprawy. I tak na dobrą sprawę to, że jeden czy drugi dziennikarz zyskiwał tę negatywną ocenę, nie oznaczało, że on się jakoś źle przysłużył partii. On po prostu mógł wskutek tych konfliktów wewnętrznych w środowisku dziennikarskim wylecieć. Myślę, że jest kwestią mimo wszystko dosyć zagadkową, dlaczego środowisko gdańskie aż w tak dużym stopniu zostało dotknięte, bo to...
Czy ten mechanizm potrójnej weryfikacji nie jest jakimś kluczem? Mówiąc najkrócej tego, że mamy tutaj zarówno ludzi, którzy są po stronie Solidarności, po stronie tego SDP-u w cudzysłowie, czyli mówiąc najkrócej po stronie tej odnowy w dziennikarstwie, ale także tych ludzi, którzy są po stronie Tadeusza Fischbacha i łatwo jest ich oskarżyć o działalność, mimo tego, że na przykład są wciąż członkami partii.
Myślę, że tak, że to jest z pewnością jedna z dobrych odpowiedzi na to. Choć dla porównania, no środowisko łódzkie, jeśli dobrze pamiętam, zostało też podobnie dotknięte. 20% mniej więcej dziennikarzy negatywnie zweryfikowanych. Mniej więcej tyle samo możemy powiedzieć w odniesieniu do Gdańska.
Mówił pan o tym, że ta redakcja Polityki to są tacy ludzie, którzy właśnie podzielili się, a potem czasami się też spotkali. Co się tak naprawdę stało z tą drugą częścią tych dokumentów, bo one mają jakby zawsze, są dwie listy bohaterów. Jest lista weryfikatorów, a potem lista weryfikowanych. Co się stało z jednymi, co się stało z drugimi? Znaczy, jak rozumiem, no, patrząc na przykład mojej własnej redakcji, czyli Telewizji Polskiej, w dużym stopniu ci, którzy zostali wtedy zweryfikowani negatywnie, potem do tej pracy wrócili. Jak pan patrzy na te listy, to skąd na przykład brali się weryfikatorzy, mówiąc najkrócej, czy pod tym względem, jakby to powiedzieć, to też był rodzaj, jakby to powiedzieć, jakiegoś przypadku, czy to tak naprawdę są...
Skład był jakby stały dla wszystkich redakcji, to znaczy musiał być ktoś z KC, musiałby ktoś z Komitetu Wojewódzkiego, musiał być cenzor, musiał być SBEK, redaktor naczelny weryfikowanej redakcji, jeśli on wcześniej został zaakceptowany, to ważne, no bo na przykład Tadeusz Kuta nie został i on był weryfikowany, a nie on jego, był weryfikatorem. Były też osoby dopraszane z na przykład dosyć ważną i negatywną rolę w przypadku gdańskich dziennikarzy odegrał Zbigniew Bożyczko, jeśli dobrze kojarzę, czy jeszcze był tutaj jeden korespondent z Trybuny Ludu, który także został doproszony do tego grona weryfikatorów. A jeśli chodzi o weryfikowanych, spora część wilczy bilet na całe lata 80. Zresztą jeden z naszych rozmówców tak właśnie to wyglądało. Pani Hanna Kordalska zresztą zdaje się podobnie.
Czy jak patrzy pan na te wydarzenia, czy one zmieniły, mówiąc najkrócej, coś, co się zaczynało kształtować w tym roku 80-81? Mówiąc najkrócej, czy polskie społeczeństwo byłoby inne, gdyby przez następne lata dziennikarze, którzy nagle się ośmielili do tego, żeby znacznie bardziej prawdziwie opisywać rzeczywistość polską?
Ja myślę, że to jest wielkie pytanie dla socjologów, a oni jeszcze jakoś się tutaj nie chcieli wobec niego postawić mężnie. Co się stało w ogóle ze społeczeństwem wskutek wprowadzenia stanu wojennego? Że być może te procesy atomizacji, niszczenia zaufania społecznego, jakie się zaczęły po Solidarności, zostały na całe lato 80. na tyle mocno wstrzyknięte w to społeczeństwo, że potem także możemy widzieć te skutki, a może nawet i do dzisiaj. Przetrącenie kręgosłupa moralnego, tak się publicystycznie czasami ładnie
mówi. Choć ja bym raczej powiedział, że ważnym wątkiem, który jest i który się gdzieś gubi w polskiej historii, jest taki rodzaj często dziecięcego zaufania do dobra ludzi, które widać jeszcze w roku 70, gdzie cała masa ludzi, mimo tego, że się do nich strzela, próbuje wytłumaczyć coś tej drugiej stronie. W roku 80 bardzo wyraźne jest to także. Czyli mimo tego, że widać tą drugą stronę, to odnoszę takie wrażenie, że ci, którzy walczą z tą drugą stroną, równocześnie zakładają jakąś dobrą wolę, jakiś ładunek możliwości wytłumaczenia im czegoś. Że to jest tak naprawdę dlatego, że mają innych przełożonych, że mają różne inne okoliczności, ale tak naprawdę istnieje taki moment zakładający, że wszyscy razem powinniśmy się w jakiejś sprawie dogadać. To jest coś, co gdzieś jeszcze wtedy istniało, a gdzieś w latach 80. zniknęło.
Ja myślę, że stan wojenny to już powinien być taki moment ostatni, kiedy można przejrzeć na oczy i zobaczyć, że na przykład generał Jaruzelski, który przez sporą część tego karnawału solidarnościowego uchodzi za może nie męża opatrznościowego,
ale polskiego patriotę w mundurze.
Tak, który w centrum jest. Nie angażuje się ani w jedną, ani w drugą skrzydło. Wyraźnie się od nich dystansuje czasami. To okazało się, że to on jest rozgrywającym w stanie wojennym nagle, więc to zaufanie, jeśli było, czy takie naiwne postrzeganie, musiało być wtedy zweryfikowane.
Gdy wrócimy do tego celu weryfikacji, czy propaganda stanu wojennego jest tak skuteczna, dlatego że udało się oczyścić środowisko dziennikarskie z ludzi, którzy mają wątpliwości?
Ja mam wątpliwość, czy ta propaganda była skuteczna. Choć trzeba pamiętać o tym, że alternatywne kanały informacji dla przeciętnego zjadacza chleba są kiepskie. Tak? Mamy Radio Wolna Europa, mamy rodzące się podziemie solidarnościowe. No i niestety te media, które pozostały cały czas. Natomiast może jeszcze bym wrócił do jednego aspektu. Jeśli myślimy o tych skutkach, mówiliśmy o społeczeństwie, jeśli chodzi o samych dziennikarzy, myślę, że stan wojenny przetrącił skutecznie środowisko dziennikarskie pod kątem organizacyjnym. Nie mówiliśmy o tym w ogóle, SDP zostało zastąpione przez zupełnie proreżimowe Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Całe lata 80. istniejące, przejęło cały zresztą majątek, boje o ten majątek trwające do 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. I myślę, że środowisko dziennikarskie organizacyjne się nigdy z tego nie otrząsnęło chyba, niestety.
Jako pewna korporacja zawodowa, kierująca się jakimiś zasadami.
Posiadająca także własne zasoby i różne inne możliwości oddziaływania na, na otoczenie.
Choć pewnym paradoksem jest to, że mówimy o pewnym cudzie, jakim było to, że to środowisko takim stanie się nagle znalazło w ciągu tych 16 miesięcy. To zadziwiające, prawda, że duża część ludzi, która często miała zresztą na sumieniu różne zachowania w latach 60., 70., nagle odkryła w sobie pewien zbiór wartości, którego warto było bronić i z którym władza tak silnie walczyła.
Tak, myślę, że nawet coś w rodzaju konwersji religijnych, moglibyśmy powiedzieć, jakaś mała część doznała.
No tak, to prawda. Weryfikacja dziennikarzy w roku 81, a właściwie często już w 82 tej zimy odbywająca się. Rozmawialiśmy o Gdańsku, rozmawialiśmy o Polsce i rozmawialiśmy też o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, które przez jakiś czas stało się tym bardzo groźnym wrogiem dla polskiej komunistycznej władzy. Przypominam, że moim gościem był dr Daniel Wincenty, autor dwóch książek, które opisują zarówno działania Stowarzyszenia Dziennikarzy, jak i przede wszystkim pozwala nam zapoznać się z dokumentacją weryfikacji dziennikarzy w stanie wojennym. Bardzo dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.